Witam Państwa bardzo serdecznie i tym razem chciałbym zaprosić, nie jak to zwykle czyniłem, na nowości, na repertuar kinowy, który zasadzony jest we współczesności, w tym, czym aktualnie żyje kino w najnowszych prądach, tak komercyjnych, jak i niezależnych, czy obowiązujących w ramach tak zwanego kina ambitnego, ale tym razem chciałbym zaprosić na Państwa kinomanów tarnowskich na rzecz niezwykłą, czyli podejrzewam, że pierwszy, a na pewno pierwszy od kilkudziesięciu lat w Tarnowie przegląd niezapomnianych filmów Ingmara Bergmana. Dla tych, którzy wychowywali się na Bergmanie, dla tych, dla których te filmy były często pierwszym i ważnym spotkaniem z wielkim kinem, właściwie moja rekomendacja jest zbędna, ale wydaje mi się, że w Tarnowie przybyło kolejne albo nawet dwa kolejne pokolenia widzów, młodych ludzi kochających kino, którzy z kinem zmarłego w zeszłym roku, jak pamiętamy, największego może reżysera światowego kina, nie mieli dotąd kontaktu, nie widzieli tych filmów, które stosunkowo rzadko prezentowane są w telewizji, a jeśli już są prezentowane, to o jakichś zbrodniczych godzinach, które na rynku DVD owszem są wydawane, ale w pakietach z reguły te bardzo ekskluzywnych, które poza tym, że są bardzo ekskluzywne, są również bardzo drogie. Więc dla wszystkich tych Państwa mamy prezent w postaci przeglądu, jak wspominałem, filmów Bergmana, który będzie drogi w tym znaczeniu, że oferuje filmy z najwyższej półki, ekskluzywne właśnie, ale za to po bardzo preferencyjnej cenie, czyli bilety kosztować będą zaledwie 5 zł, co wydaje mi się jest bardzo już atrakcyjną sumą, ale nie o pieniądzach i nie o cenach biletów chciałbym mówić przy Bergmanie, bo wszystkie takie rzeczy przyziemne wydają się deprecjonujące tę twórczość, a z drugiej strony nawet teraz, kiedy próbuję coś sensownego sklecić, parę sensownych zdań o mistrzu, mam wrażenie, że cokolwiek bym nie powiedział, to i tak to wypadnie banalnie. Bergmana można lubić, można go nie cenić, można go nie rozumieć albo nie akceptować jego stylistyki, ale mówiąc o konkretach, jeżeli chcemy udowodnić, że kino, bo ciągle są przecież na ten temat sprzeczne opinie, czyli ta najmłodsza muza, dziesiąta muza, jest równa innym towarzyszom artystycznej doli i niedoli, czyli sztuką malarskim, sztuce teatralnej, baletowej, muzyce, to Bergman bez wątpienia jest takim artystą, który w pierwszym rzędzie to udowodnił. Bo gdy czytamy zestawy najważniejszych, najbardziej kanonicznych filmów w historii kina, albo przy okazji kolejnych jubileuszy dzielących nas od pierwszego pokazu braci Lumière, dowiadujemy się, kto jest w pierwszej dziesiątce najsławniejszych artystów, to w zasadzie nie znajdziemy, wierzcie mi Państwo, takiego rankingu bez udziału Bergmana. I teraz warto się zastanowić, czym to jest spowodowane, na czym polega fenomen tego reżysera. Otóż on w swoich najdonioślejszych filmach, a była to piękna, długa i nadzwyczaj bogata kariera, w której poza filmami, które Państwu pokażemy, czyli to jest ledwie 6 spośród kilkudziesięciu filmów najbardziej znanych i najwyżej cenionych, ale on tworzył przecież bardzo różne filmy. Można by ułożyć tego typu programy przeglądów konkurencyjne względem siebie, na przykład Bergman nieznośny, albo Bergman psychoanalityczny, albo Bergman krytykujący małżeństwo, albo zrobić przegląd filmów Bergmana dyskutującego z Panem Bogiem, albo z kolei, co w ogóle wydaje się rzeczą dziwną dla kogoś, kto zna tylko najsławniejsze tytuły Bergmana, można by, i wierzcie mi Państwo, że byłby to udany przegląd, zrobić, pokazać filmy komediowe Ingmara Bergmana, których również miał co najmniej 10 bardzo dobrych komedii w swoim dorobku. Także to jest bardzo różnorodna twórczość, wbrew pobiegowym opiniom, że jest tylko skandynawski chłód, że jest tylko mroźne emocje, no i jesteśmy bardzo poważni. Nie tylko poważny był Bergman, ale skoro mówimy o wyjątkowości tego twórcy, to ta wyjątkowość zasadzała się na tym, że on udowodnił, że kino to może być także rozmowa na tematy zarezerwowane tylko dla wielkiej literatury, tak się wydawało 40-50 lat temu, albo dla arcydzieł malarskich. To znaczy tak wpływać na naszą świadomość, że nagle uświadamiamy sobie, że uczestniczymy w jakimś misterium artystycznym, w którym poza rzeczami zarezerwowanymi dla samego kinogenicznego czaru, czyli nie wiem, aktorów, fabuły. Bergman był bardzo dobrym rzemieślnikiem, on doskonale potrafił pracować z aktorami, potrafił robić kino. To poza tym wszystkim, całą tą sferą, my rozmawiamy na tematy najważniejsze, imponderabili w życiu, rozmawiamy na temat Boga, rozmawiamy na temat stosunków międzyludzkich, rozmawiamy milcząc, oglądając film i ewentualnie po obejrzeniu tego filmu próbujemy przełożyć to, co zobaczyliśmy, na własne emocje albo na własną rodzinę, nie wiem, na przyjaciół, wrogów, w zależności w jakim aspekcie odczytamy intencje Ingmara Bergmana. I tak jak Państwu mówiłem, ta twórczość, która ma wiele rozmaitych odcieni, my będziemy chcieli pokazać w tym takim mini przeglądzie. Przypomnę też, bo to wydaje mi się szczególnie ważne, że pokażemy Państwu te filmy nie na jakichś bardzo zniszczonych, starych kopiach, które gdzieniegdzie czasami funkcjonowały, wypożyczonych kopiach z Filmoteki Narodowej, tylko na odnowionych cyfrowo kopiach 33 mm, czyli takich normalnych kopiach filmowych, które w ubiegłym roku trafiały poszczególne filmy na ekrany film. I to będzie taki wybór z tego takiego obliczonego na kilkanaście tytułów w sumie cyklu w Zwierciadle Bergmana, z których pokażemy Państwu Szepty i krzyki, film z 1972 roku. Bardzo tajemniczy film, w którym taki teatralny można powiedzieć, w którym to François Truffaut określił Szepty i krzyki, że to jest odpowiedź Bergmana, a zarazem cytując François Truffaut mogę dopowiedzieć to, o czym mówiłem, że to jest ta najwyższa półka, a Truffaut twierdził, że Szepty i krzyki to jest odpowiedź Bergmana próbująca połączyć dramaty Czechowa z perswazją Strindberga. To jest historia trzech sióstr, to sobie już łatwo sobie dobudować analogię z arcydziełem Antona Czechowa teatralnym i wiwisekcja, taka mordercza psychoanalizy, kiedy jedna z tych trzech sióstr umiera. Nieprawdopodobne kino. 26 marca pokażemy z kolei Państwu w opinii bardzo wielu filmoznawców największe arcydzieło w historii kina. I gdybym sam miał się zastanowić, to co prawda moim ukochanym filmem, ale z takich czysto prywatnych powodów jest film stojący w dorobku Bergmana nieco niżej poza tymi kanonicznymi filmami, przynajmniej w opinii większości, czyli Jesienna sonata. Ja ten film po prostu kocham wielką miłością prywatną, jest dla mnie osobliwie ważny. Natomiast Milczenie, czyli ten film, który pokażemy 26 marca, to jest film, który pokazuje, że kino nie tylko może rozmawiać na bardzo poważne tematy, ale może też zaproponować absolutnie jedyny w swoim rodzaju niepodrabialny język filmowy. Właściwie na użytek tego filmu został stworzony nowy język, a podskórnie w tym języku filmowym pomiędzy znowu dwiema kobietami, które rozmawiając milczą, a milcząc rozmawiają gwałtownym językiem, to pojawia się ten fetysz, który pojawiać się będzie i pojawiał się wcześniej w wielu filmach Ingmara Bergmana, czyli połączenie ryzykowne, skandaliczne, seksu i duchowości. W Milczeniu to może najsilniej wybrzmiało. W trakcie przeglądu pokażemy jeszcze film 27 marca Jak zwierciadle z 1961 roku. To z kolei niezwykły obraz profetyczny, dlatego że główna bohaterka cierpi na schizofrenię, trafia na wyspę, gdzie opiekują się nią albo wykorzystują ją mężczyźni. I jest to film profetyczny, bo dopiero 40 lat później, czyli całkiem niedawno, właściwie bardzo ważna seria w kinie współczesnym, to są filmy nawiązujące, można powiedzieć, wprost do tego, co Bergman, wydaje mi się, nawet mocniejszej tonacji opowiedział w 1961 roku wiele z tych filmów, czyli wykorzystujących jak choroba psychiczna bohatera wpływa na wszystkich towarzyszy jego, niedoli życiowej oraz środowisko, ale przychodzą mi do głowy na przykład Idioci Larsa von Triera, Przełamując falę tego samego reżysera, czy film Tarnation Jonathana Coweta, ale filmów jest rzeczywiście mnóstwo. 29 marca pokażemy kolejne arcydzieło niepokojące, najbardziej niejednoznaczny film Bergmana, czyli Personę z Bibi Andersen i Liv Ullmann, czyli film, który powstał w dziwnych okolicznościach. Bergman był wtedy pogrążony w depresji, leżał w szpitalu i właściwie ten film pokazuje, to jest taki dziwny sen, w który można odczytać jako rzecz realistyczną. Akcja rozgrywa się również w szpitalu, ale można też właśnie jako najpiękniejszy sen filmowy. Persona to też arcydzieło. No a zamkniemy tym filmem, od którego ta wielka, gigantyczna kariera Bergmana międzynarodowa się zaczęła, i film, o którym też każdy z nas, miłośników kina, filmoznawców, myśli, kiedy pojawia się hasło Bergman, Tam, gdzie rosną poziomki. Dla mnie osobliwie film ważny także z tego względu, że i dla mnie było to pierwsze spotkanie z kinem Bergmana, spotkanie, którego nigdy nie zapomnę. Ja miałem wtedy 16 chyba lat, byłem w pierwszej klasie liceum, pierwszego liceum w Tarnowie. I oczywiście o Bergmanie wiedziałem albo bardzo niewiele, albo zgoła nic, ale na wszystko chciałam chodzić do kina. Wtedy było jeszcze czynne kino Krakus przy Nowym Świecie. Pamiętam, że ono było w takiej fazie mocno schyłkowej. Ten repertuar był dosyć dekadencko układany, bo tam właśnie obok filmów, które wtedy tamże obejrzałem, typu, nie wiem, Willow czy The Doors Olivera Stone'a, pojawiały się Tam, gdzie rosną poziomki, i na ten obraz również się wybrałem. Pamiętam, że było gdzieś taka sama pora jak dzisiaj, czyli luty, marzec, styczeń może. W każdym razie było bardzo zimno, dużo chłodniej niż w tym roku. Kino było, myślę, że w ogóle nieogrzewane, za to był, ktoś może pamięta jeszcze to kino, wielki piec kaflowy, przy którym trzy osoby, które wówczas na sali były, siedzieliśmy i grzaliśmy sobie dłonie. No i wtedy zobaczyłem ten niezwykły, nieprawdopodobny film, który mnie absolutnie powalił, i kto wie, znaczy takich filmów przełomowych było w moim życiu więcej, kilka co najmniej, ale bez wątpienia Tam, gdzie rosną poziomki, które wtedy zobaczyłem, o wielu sprawach w moim życiu, ważnych sprawach zadecydowało. Także gorąco zapraszam Państwa na wszystkie filmy. Jest w czym się rozsmakować.